Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Witam również naszego gościa. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Józefina Hrynkiewicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże.
Panie profesor, drodzy Państwo, podejmujemy dziś dosyć ciekawy temat. Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznych bądź kwestii społecznej.
Kwestii społecznej.
Kwestii społecznej, a jednak kwestii społecznej. I dlaczego pani profesor uważa, że to właśnie praca jest kluczem do rozwiązania kwestii społecznej?
Wiele lat temu, kiedy skończyłam moją pracę habilitacyjną, co było dawno, myślałam, że kwestia społeczna była problemem XIX wieku, jakoś rozwiązanym, prawda, także dzięki katolickiej nauce społecznej. Tu warto wspomnieć biskupa Wilhelma Kettelera, czy encyklikę Rerum Novarum, bardzo, bardzo głęboką i bardzo ważną dla katolickiej nauki społecznej. I bardzo mnie zadziwiło, że w roku 1981 pojawiła się praca Jana Pawła II, encyklika Laborem Exercens o pracy ludzkiej, w której Jan Paweł II w sposób absolutnie wyraźny, encyklika była pisana w 90-lecie encykliki Rerum Novarum właśnie o kwestii robotniczej, o kwestii społecznej, wyraźnie mówi, że praca jest kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Zaczęłam się zastanawiać, a potem dalsze moje studia pogłębiać i zastanawiać się, dlaczego Jan Paweł II w końcu właściwie wieku XX, kiedy wydawało się, że wszystkie problemy społeczne zostały rozwiązane, dla opisania procesu pracy, dla nawiązania do encykliki Rerum Novarum z 1891 roku, z 15 maja, używa pojęcia kwestia społeczna. To mnie bardzo fascynowało. I dalsze moje studia, prowadzone przecież już przez kilkadziesiąt lat, pokazały, że mamy w gruncie rzeczy na przełomie wieku XX i XXI powrót pewien do tych problemów społecznych, które wynikały dokładnie z tej samej przyczyny, jaką była, powstała w wieku XIX głęboka kwestia społeczna, mianowicie z rozstroju systemu spowodowanego dysocjacją, czyli przeciwieństwem wartości moralnych i wartości ekonomicznych. I dzisiaj, kiedy mówimy o kwestii społecznej, właśnie kwestii społecznej, bo jest to zbiór podstawowych problemów społecznych, to one wynikają z tego rozstroju ładu społecznego spowodowanego tym, że wartości moralne bardzo się oddaliły od wartości materialnych i ekonomicznych. I to jest bardzo ważna przyczyna, dla której warto rozmawiać i warto ująć problem pracy szerzej, w szerszym wymiarze po prostu, jako podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi, niż tylko jako zatrudnienie.
No, jestem bardzo kontent, słysząc nareszcie słowa, które mówi profesor, mówi polityk, mówiąc, że kwestia moralna, czyli etyka i moralność, i to jeszcze moralność oparta o Ewangelię, o dekalog, może na nowo zagościć w ekonomii, może na nowo zagościć w biznesie, krótko mówiąc w gospodarce, bo do tej pory uważano, że tylko i wyłącznie zysk, a kwestia moralna, kwestia tutaj ewangeliczna była jak najbardziej odrzucana. Nie mieszajcie Ewangelii z ekonomią, nie mieszajcie Ewangelii z pracą, bo tutaj liczy się tylko i wyłącznie zysk. Więc z wielką radością słyszę te słowa. Jak tego dokonać? Myślę, że będziemy też o tym mówić.
Ja myślę, że ta... to zbliżenie między wartościami moralnymi a wartościami ekonomicznymi jest nakazem chwili dzisiaj. Dlatego, że ten rozstrój prowadzi do rozstroju właściwie całego ładu społecznego. Prowadzi do rozstroju rodziny, która nie mając pracy albo pracę źle dobraną, źle zorganizowaną, rozpada się często. To dotyczy całych społeczności lokalnych, to dotyczy całych narodów. To wreszcie dotyczy także całego świata, całej ludzkości. Więc ja myślę, że jakby przesłaniem dzisiejszego świata jest powrót do odwiecznych kwestii moralnych, które muszą mieć zastosowanie w pracy. I to było także takim przesłaniem w wieku XIX. My nie pamiętamy dzisiaj, że to o godziwe wynagrodzenie pracownika, robotnika dopominał się wielbiony przecież przez neoliberałów i liberałów Adam Smith. To w roku 1786 Adam Smith napisze w pracy o bogactwie narodów, że robotnikowi trzeba płacić tyle, aby sam się utrzymał i wychował swojego następcę. Z tego wynika, że robotnik powinien zarobić na utrzymanie rodziny, żony i dwójki dzieci. To jest to przesłanie, które przecież jest z końca wieku XIX. Ochrona pracy, ochrona kobiety w pracy, ochrona dzieci, wyłączenie dzieci z pracy, ograniczenie wieku, do którego można zatrudniać, ograniczenie możliwości zatrudniania kobiet w warunkach szkodliwych i uciążliwych. To jest kwestia roku 1834, kiedy Anglia bardzo liberalna wprowadza przecież ochronę pracy, państwową ochronę pracy. I mamy tutaj do czynienia, cały XIX wiek, z wypracowaniem bardzo wielu rozwiązań w polityce społecznej państwa, co chcę powiedzieć państwa. Nie wolontariatu, nie organizacji, jak to się mówi dzisiaj, nie obywatelskich, a pozarządowych, tylko właśnie państwo. To państwo jest tą instytucją, tym najważniejszym podmiotem, który buduje zasady ładu społecznego. Dlaczego XIX wiek zgodził się na prawo pracy, na ubezpieczenia społeczne, prawda, na ochronę pracy, na niedzielę wolną od pracy? To jest XIX wiek. Dlatego, że jak mówiono wtedy w prasie, bali się rządzący najścia barbarzyńców z łona samego społeczeństwa. Czyli rewolucji, to największe przecież reformy wprowadza się w Anglii, w Niemczech. To Niemcy wprowadzają w latach 80., w końcu lat 70., a w latach 80. w całości ubezpieczenia społeczne, które dzisiaj są tak silnie krytykowane, prawda? Mamy tutaj do czynienia z bardzo wieloma rozwiązaniami. I wydawało się, że te rozwiązania będą prowadziły do dobrych rezultatów. I one rzeczywiście przez wiele lat prowadziły. I nagle pojawiają się rozwiązania w końcu wieku XX, które naruszają głęboko ład społeczny, ponieważ następuje taki rozdźwięk między wartościami moralnymi, praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy, rodzina jest ważniejsza niż praca, wymiar podmiotowy człowieka pracy jest podstawowy, to wszystko jest odrzucone. Neoliberalizm mówi, że jest to tylko siła robocza, prawda? I ta siła robocza musi być wykorzystywana tak najbardziej efektywnie. A najbardziej efektywnie to bez względu na to, czy zachowa się zdrowie, czy zachowa się rodzina, czy zachowa się ład społeczny, czy zachowają się pewne zasady, które powinny być przestrzegane w środowisku pracy, ale także powinny być odniesione do pracy. I dlatego ja myślę, Jan Paweł II, który miał głębokie przemyślenia i głębokie doświadczenia swojego życia w trudnych warunkach, potrafił bardzo głęboko dotrzeć do bardzo wielu problemów społecznych. Warto powiedzieć, że ta encyklika była podpisana dopiero 14 września wskutek tego tragicznego wypadku, jaki miał miejsce w maju. Wobec tego ona była jakby takim pokazaniem jeszcze raz odeszliście od zasad moralnych i musicie do nich wrócić. To jest dzisiaj sprawa, która musi być rozwiązana. Inaczej bowiem nastąpi kompletny chaos. I dzisiaj możemy pokazać, że bardzo wiele problemów, które pojawiły się w wieku XIX, są dzisiaj. W wieku XIX pojawia się proletariat, prawda? Dzisiaj pojawia się prekariat, czyli ludzie, którzy kompletnie są pozbawieni jakichkolwiek praw pracowniczych. W Polsce do tego prekariatu, do pracy, która nazywa się pracą śmieciową, choć praca jest przecież sensem życia człowieka dorosłego, prawda? Do tej pracy śmieciowej zaprzęgniętych jest w Polsce, jedni mówią, że 28, inni, że 30, jeszcze inni mówią, że 40% młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. To jest po prostu dramat tych młodych ludzi, którzy zaczynają swoje życie zawodowe, swoją pracę od czegoś, co jest nie ich wyborem, co nie docenia ich jako osoby ludzkiej w pracy, w tworzeniu dóbr, nie pozwala im rozwijać ich zdolności i umiejętności, tylko po prostu prowadzi ich do cierpienia, do niesprawiedliwości, często do poniżenia ich godności.
Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Pani profesor Józefina Hrynkiewicz. 1981 rok, Jan Paweł II publikuje
14 września podpisuje
encyklikę. 14 września Laborem Exercens. Jeżeli 14 września to święto podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie tak. Jezus Chrystus dla Jana Pawła II był zawsze tym, który dokonał i podniósł pracę do najwyższych szczytów jej rozumienia i do największej głębi właśnie w pracy, jaką rozumiał Jan Paweł II, dokonaną przez Chrystusa, czyli przez krzyż. Ale też 81 rok to pani profesor habilituje się na temat właśnie...
Później się habilituje,
kwestii,
ale już...
A to był doktorat.
Nie, to już po prostu pracuje nad habilitacją.
Nad habilitacją właśnie też w tej kwestii społecznej.
Dziś
stajemy w 2016 roku, by niejako odpowiedzieć sobie i naszym odbiorcom, słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam, na temat pracy, która jest kluczem do rozwiązania właśnie kwestii społecznej. Czyli mamy dwa podstawowe filary. Kwestię społeczną, która dotyka każdego z nas i społeczeństwo, w którym my żyjemy, a drugie praca. Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni, że praca to płaca, praca to stopa bezrobocia, praca to poszukiwanie tej pracy za granicą, gdyż z reguły przez ostatnie 25 lat nie możemy jej odnaleźć i perspektyw godziwej pracy i płacy w naszej ojczyźnie. A pani przybywa w 2016 roku i mówi, że praca jest rozwiązaniem kwestii społecznej, pomijając stopę bezrobocia, pomijając kwestie płacy, kwestie zatrudnienia. Dlaczego tak wysoko pani stawia poprzeczkę, mówiąc o idei pracy i o idei kwestii społecznej, a nie o tym, co tak bardzo przyziemne i tak bardzo potrzebne teraz człowiekowi?
Trwały ład społeczny, a każdy ład społeczny musi być oparty na pracy, bo praca tworzy wszystkie owoce, od prostych przedmiotów, prostych usług, aż po najwyższej klasy wynalazki, prawda, i rozwiązania techniczne, po wytwory najbardziej subtelne kultury wysokiej, muzyki, poezji, malarstwa, prawda? Wobec tego, jeżeli my nie będziemy budowali ładu społecznego, ładu pracy na podstawie wartości moralnych, nie jakichś nowych, tylko tych odwiecznych wartości moralnych, to ten ład będzie nietrwały. Ten ład, tak jak było to w XIX wieku, rozsypie się po prostu. Dlatego, że nie chodzi tutaj o użycie pracownika, prawda? O zatrudnienie go. O zatrudnienie go tak, żeby było najtaniej, najtańsze miejsce pracy, użycie go tak, żeby najniższą płacę mu zapłacić. Użycie go tak, żeby nie dbać o rozwój jego kwalifikacji, prawda? To nie jest ład, który możemy zbudować. Oczywiście i bezrobocie, i bardzo wysoka emigracja są wynikiem bezładu. Są wynikiem właśnie tego zamieszania, które w Polsce nastąpiło od wielu dziesięcioleci, a swoje apogeum przybrało na przełomie wieku XX i XXI. To dlatego 2,5 miliona młodych ludzi z Polski wyjechało za pracą, za jakąkolwiek pracą wielu z nich wyjechało, bo nie było żadnej pracy dla nich po prostu we własnym kraju. I dzisiaj wszystkie problemy demograficzne, jakie mamy, a więc związane z deformacją struktury społecznej, wynikają z tego, że mamy niski poziom urodzeń, że młodzi ludzie pojechali. Gdyby ta praca była dla nich, gdyby ta praca była dobrze zorganizowana, gdyby ta praca była dobrze wynagradzana, gdyby ta praca była szanowana, gdyby w tej pracy szanowano godność człowieka, tak naprawdę źródłem godności naszej społeczeństwie, naszego poważania jest praca, to co robimy, prawda? To ci młodzi ludzie nie wyjechaliby. To jest ogromny problem. Kiedy w roku 2002 ogłoszono pierwsze po 14 latach wyniki spisu powszechnego, to w Polsce było prawie 22% bezrobotnych. 22%. Dzisiaj mówimy, że jest ich tylko nieco ponad 8%, ale zapominamy o tym, że 2,5 miliona ludzi wyjechało, bo do tych 1,3 miliona, które są w Polsce, my musimy doliczyć te 2,5 miliona, dla których pracy we własnej, niepodległej ojczyźnie zabrakło. To jest dramat, który się wydarzył w Polsce i który wynika z rozstroju pracy. Dla tych młodych ludzi, często bardzo dobrze wykształconych, na bardzo wysokim poziomie, zabrakło jakiejkolwiek pracy. A jeśli dzisiaj dla nich jest ta praca, to jest to praca tak zwana śmieciowa. I teraz ja słyszę od wielu poważnych polityków, młody człowiek musi się sprawdzić w biznesie. I ja myślę, że tak, może jeden czy drugi powinien się sprawdzić w biznesie. Ale jeśli ktoś jest zdolnym lekarzem, jeśli ktoś jest zdolnym inżynierem, muzykiem, nauczycielem, naukowcem w różnych dziedzinach, to niech się nie sprawdza w biznesie. Niech ten człowiek po prostu tworzy to, do czego został powołany. Niech wykorzysta dla dobra wspólnego i dla własnej satysfakcji, dla budowania swojej pozycji, dla osiągania swojej poczucia swojej godności, że jego talent, jego zdolności, jego zapał, zaangażowanie w pracy jest wysoko w społeczeństwie oceniane. Więc różne są możliwości. Jeśli ja słyszę, że w ubiegłym roku, słyszę to w Sejmie, że w ubiegłym roku 5 miliardów Funduszu Pracy nie zostało wykorzystanych na to, żeby stworzyć dla młodych ludzi miejsca pracy,
ale również dobre, dla tych powyżej 50 roku życia.
Tak, dobre staże pracy, prawda, dla młodych ludzi, wrócimy też do ludzi o mniejszych już możliwościach, to znaczy, że ktoś nie umiał rządzić. Ktoś mając środki, nie umiał tych środków wykorzystać, myśląc szerzej o skutkach także pewnego ładu pracy, który musi nastąpić. Młody człowiek, ja pamiętam, kiedy studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim, to przy szatni, na szafie jakiś wesołek z scyzorykiem wydrapał i napisał: ludzie, uczcie się fachu, uniwersytet da wam tylko dyplom. To prawda. Ktoś, kto wychodzi z uniwersytetu, z politechniki, z uczelni wyższej, ma ogromny potencjał, ogromne możliwości. I ten ktoś musi znaleźć miejsce, gdzie ktoś starszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony w zawodzie, czy to lekarza, czy inżyniera, czy nauczyciela, czy urzędnika, czy rolnika, w każdej pracy, robotnika, ten nauczy go dobrego wykonywania pracy. I w ten sposób buduje się pewien ład społeczny, buduje się proces pewien wchodzenia młodych ludzi do systemu pracy, dla których praca stanowi często podstawy ich bytowania ziemskiego, ale także jest tym czynnikiem, który pozwala zarobić środki na założenie i utrzymanie rodziny.
Pani profesor, 1981 rok, to myślę, że taka ważna data w dzisiejszym naszym spotkaniu, w naszych rozmowach. Jan Paweł II publikuje encyklikę Laborem Exercens. W Polsce jeszcze komuna, jeszcze zupełnie inny system sprawowania władzy, inny system podejścia do pracy i też do własności. Budzi się Solidarność. Po 1989 roku totalna zmiana, bo wiemy, że jeżeli dziś rozmawiamy o pracy, to nie możemy nie poruszyć takich kwestii jak własność. I cała zmiana naszej struktury podejścia do własności. Dawniej było wszystko wspólne do 1989 roku. Potem wielkie mamienie nas wolnym rynkiem, gdzie wszystko wolno i nagle po kolejnych 25 latach my mówimy, no stop, stop, wolny rynek potrzebuje wartości, potrzebuje fundamentu ademokratycznego, fundamentu, który nie podlega przegłosowaniu, bądź nie podlega przekupieniu, bądź nie można go wystawić na aukcję. Zatem w tej kwestii pracy chciałbym zapytać o podejście do własności. Jaki to miało skutek na nasze dzisiejsze życie społeczne, na nasze podejście do pracy?
Ja myślę, że kwestię własności i pracy najlepiej wykłada jednak Leon XIII w encyklice Rerum Novarum. Ten wykład jest tam bardzo jasny. Ten wykład jest taki, mówię to w najwyższym uproszczeniu. Mianowicie, że jeśli jesteś właścicielem, to jesteś właścicielem. Ale przecież te dobra nie posiadasz tylko po to, żeby ich używać samodzielnie. Te dobra są po to, żebyś tworzył dobro wspólne i żebyś tymi dobrami podzielił się. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to masz pewien zysk, bo musisz mieć zysk ze swojej działalności, to ten zysk jest po to, żebyś tworzył dla innych możliwości pracy. Wtedy będziesz miał coraz większy zysk i coraz większe możliwości, a inni będą mieli zadowolenie z pracy. I teraz jeśli masz zysk, to powinieneś traktować tych, którzy zapracowali na twój zysk, zapracowali na twój dobrobyt, powinieneś odnosić się z szacunkiem do ich wysiłku. Czy będzie to szacunek w zakładzie przemysłowym inżyniera, czy na uniwersytecie profesora, czy wysiłek tego, który sprząta ten zakład, prawda, podrzędne różne czynności wykonuje. To jest to niezwykle ważne. I dzisiaj, kiedy mówimy o własności, bardzo często zapominamy, że ta własność jest nam dana na pewien czas, na chwilę, prawda? Ta własność ja jako właściciel mam obowiązek używać tej własności do tworzenia innych wartości, prawda? I te wartości mam obowiązek, kierując się zasadami ekonomii, ale także katolickiej nauki społecznej, chrześcijaństwa, mam obowiązek tej własności używać dla dobra wspólnego. Bo cóż to jest to dobro wspólne? Dobro wspólne jest to, co ja wytwarzam i co tworzę jako coś dobrego, ale z tego dobra korzystają wszyscy. Jeśli ja jako profesor dobrze kształcę moich studentów, prawda, to ja mam satysfakcję, że mam wspaniałych, dobrze wykształconych studentów, mądrych, ale także społeczeństwo ma satysfakcję, że ja wykształciłam, że ma wykształconych znakomicie, że inni wykształcili znakomitych ludzi, którzy tworzą wartości ważne dla społeczeństwa. Więc ta sprawa własności jest sprawą niezwykle ważną. Czy ja mogę używać mojej własności dowolnie? Mogę. Mogę. Jestem wolna. Ale moje zasady, kiedy jestem odpowiedzialna, powinny skłaniać mnie do tego, tak jak widzę w wielu zakładach, na przykład w zakładach magnezytowych w Ropczycach, gdzie dyrekcja tych zakładów stara się o to, żeby dobrze zatrudniać swoich pracowników, żeby dobrze ich wynagradzać, żeby stwarzać im dobre warunki pracy. I wtedy pracodawca wie, że jeśli postępuje uczciwie wobec swoich pracowników, jeśli postępuje sprawiedliwie wobec nich, jeśli ich szanuje, to wtedy, kiedy ma gorszy czas w swojej działalności, bo przecież żyjemy w ustroju rynkowym, kiedy mamy raz hossę, raz bessę, prawda, mamy kryzysy, które nadchodzą, wtedy ci pracownicy pomogą mu przetrwać także zły czas. Nie będą domagać się właśnie wtedy podwyżki czy innego podziału. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Dlatego, że żeby wytworzyć jakiś produkt, czy będzie to produkt zespołu naukowego, który pracuje nad nowymi lekami, czy nowymi postępowaniami diagnostycznymi, czy będzie to coś nad rozwiązaniami prawnymi, to my wiemy, że żeby coś wytworzyć, samochód, buty, ustawę, nie wiem, książkę, to musi być zgoda między tymi, którzy są właścicielami, kierownikami, a tymi, którzy pracują. Konflikt pojawia się wtedy, kiedy przechodzi się do podziału zysków. I teraz musimy pamiętać, że ten podział zysków z wykonanego dzieła musi być sprawiedliwy. Te zyski muszą trafiać do tych, którzy pracowali na te zyski. I ten udział tych, którzy pracowali, musi być odpowiedni. I ja tutaj jeszcze raz podkreślam, że każdy, kto pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, ma prawo zarobić na utrzymanie rodziny. To nie jest zasada nowa, to jest zasada XVIII-wieczna, nawet nie XIX-wieczna. I to XIX wiek pokazał, że najpierw do pracy poszły kobiety, potem do pracy poszły dzieci w okresie industrializacji, ciągle było mało, a teraz nawet kiedy pracuje już cała rodzina, tak jest w Polsce, to nie jest w stanie zarobić na przeciętne warunki materialne życia.
Często pracuje cała rodzina, nie tylko na jednym etacie, czyli w jednym wymiarze etatu godzin, ale mnożąc te godziny nawet na 2-2,5 etatu.
Często mamy do czynienia z takimi przypadkami, o których ostatnio informowała prasa, kiedy mamy do czynienia też w Polsce ze skrajnym poniżeniem pracy, ze skrajnym wyzyskiem, ze skrajnym brakiem odpowiedzialności, także rządu, także instytucji kontrolnych. Rząd powinien, Ministerstwo Pracy, mówię o śmierci lekarki, która umiera po 4 dobach nieustającej pracy. Bo taka praca jest nie tylko niewiele warta dla chorych, ale ona jest niebezpieczna dla wszystkich. Ja miałam taki przypadek, nad którym jako poseł siódmej kadencji, pierwszy raz byłam wtedy posłem, kiedy w dokumentach Wyższego Urzędu Górniczego przeczytałam, że więcej górników umiera z przyczyn naturalnych pod ziemią, niż umiera z powodu wypadków. I zaczęłam ten temat drążyć. Jak to jest możliwe? Jak to możliwe jest, że człowiek jedzie, wiedząc, że jest chory, że ktoś mu daje zaświadczenie, że jest zdrowy, a więc nieuczciwie zachowuje się lekarz medycyny pracy, on jedzie pod ziemię po co, żeby umrzeć pod ziemią? Okazuje się, że ci ludzie, jak rozmawiałam z wieloma górnikami, ci ludzie jadą do pracy pod ziemią, ponieważ chcą otrzymać tę lepszą emeryturę, jeśli odpowiednią liczbę lat przepracują. To my doprowadziliśmy do takiej deformacji, takiego, nie chcę używać słowa tego brzydkiego, ale do takiego zdziczenia zasad, że człowiek po prostu dla osiągnięcia pewnych korzyści umiera w niegodnych warunkach, powodując jeszcze zagrożenie dla tych, którzy pracują razem.
Pani profesor, praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej, aż konieczne jest, by dotknąć godności człowieka, zarówno w pracy, jak i w tej kwestii społecznej, bo wiadomo, że jak zdefiniujemy człowieka, jakim będzie dla nas człowiek w tej definicji, ale również w relacji, jaką mamy do człowieka, takie będzie też podejście do pracy i takie będzie też podejście do rozwiązywania podstawowych kwestii społecznych, które przecież gołym okiem widać, jakie mają ludzie problemy. żyjące w naszych miastach, w naszych wsiach również, nie tylko ta praca biznesowa, przemysłowa, gospodarcza, ale również ta praca związana z ziemią i z rolą, z nauczaniem, z wszelką działalnością człowieka. Ale myślę, że to jest rozwiązane i przekazane w nauczaniu świętego Jana Pawła II i wcześniejszych i późniejszych papieży. Prymat osoby nad rzeczą, podstawowa zasada powinna obowiązywać. Natomiast chciałbym zapytać o coś, co wydaje mi się teraz bardziej znaczące i bardziej kluczowe. A mianowicie mówimy o roli państwa. Państwo, które jeżeli ustawodawstwem, jeżeli swoimi programami zmieni czy ukierunkuje właściwe podejście do pracy, wówczas będą też rozwiązane kwestie społeczne. Ja to rozumiem, ale też jesteśmy świadomi tego, że globalna wioska to nie tylko kwestia informacji i przesyłu świata wirtualnego informacji, ale świat to korporacje, które niejednokrotnie takie państwo jak Polska są w stanie wchłonąć, kupić i mają, obracają większym kapitałem niż rząd Rzeczypospolitej Polskiej, przerzucając i szukając pracowników tanich, pracowników, którzy w niegodnych warunkach pracują i poszukują chleba.
To są bardzo trudne zagadnienia. Tak jak powiedziałam na początku, praca, wymiar pracy staje się dzisiaj problemem globalnym. To nie jest problem tylko jednostki, choć najmocniej dotyka jej. To nie jest problem tylko narodów, tak jak Polaków. Kiedy Polska została właściwie w okresie po 89 roku, wcześniej też była, ale tutaj w sposób taki jednoznaczny, zepchnięta jakby do konsumenta takich marnej jakości produktów z jednej strony, a z drugiej strony stała się masową montownią cudzych przemysłów, jak ja to mówię. Czyli po prostu w Polsce nie robiło się niczego ważnego. Polska nie produkowała niczego ważnego, prawda? I to była jakby sprawa państwa, sprawa tych, którzy państwem rządzili. Likwidacja 5 milionów miejsc pracy w latach 90. to one same się nie zlikwidowały. W Polsce było bardzo wiele zakładów, które były źle zarządzane, ale często były zupełnie nowoczesne i zupełnie produkowały, gdyby dobrze nimi zarządzać, średniej klasy, powiedzmy sobie średniej klasy produkty. Myśmy zeszli na poziom montowni po prostu i zlikwidowaliśmy bardzo wiele gałęzi przemysłu. Co spowodowało, że w Polsce wzrosło niepomiernie bezrobocie z jednej strony, wzrosła emigracja zarobkowa, z drugiej strony nie było i dzisiaj nie ma ciągle jeszcze zapotrzebowania na wysoko kwalifikowanych pracowników, ponieważ wszystko, co wytwarza się, wszystko, co daje najwyższy zysk przy produkcji, przy wytwarzaniu, powstaje gdzie indziej, prawda? My montujemy, ale to wszystko jest za mało. Tak znaczny i ważny naród i państwo jak Polska w Europie powinna mieć swoje marki, powinna produkować jakieś oryginalne wyroby. O to stara się pan wicepremier Morawiecki. Mam nadzieję, że jemu się powiedzie i wszyscy byśmy chcieli. Bo to jest także klucz do rozwiązywania wielu problemów społecznych, przeciwdziałania migracji, ludzi młodych, zdolnych, wykształconych, ambitnych, także przedsiębiorczych, prawda? To jest także szansa na rozwój całego sektora naukowego, badawczego, wspierającego tę nowoczesną produkcję. To jest także osiąganie wyższych zysków, lepszego dochodu, prawda? A zatem to są także lepsze usługi edukacji czy ochrony zdrowia, które przecież kosztują. Więc tutaj muszę powiedzieć, że są pewne jakby przebłyski działań, zapowiedzi działań, które być może sytuację Polski zmienią. Ale patrząc na cały świat, możemy powiedzieć, że jest część świata, która zawłaszczyła te rodzaje produkcji, te rodzaje działalności, które dają najwyższe dochody. I one po prostu nie bardzo chcą się podzielić z innymi, prawda? Nie przenosi się produkcji nowoczesnej, przenosi się produkcję, która jest już nienowoczesna. Nie przenosi się tworzenia rzeczy ważnych, przenosi się tworzenie rzeczy za tańszą pracę, za bardzo tanią pracę, rzeczy zupełnie prostych. To nie rozwija tego kraju, nie daje mu tego bogactwa. To jest właśnie ta pułapka niskiego rozwoju, czy niektórzy mówią średniego rozwoju, moim zdaniem bardziej niskiego niż średniego. Więc mamy tutaj do czynienia pewien wymiar światowy, który musi być rozwiązywany, ale to jest niezwykle trudne przy dzisiejszych ogromnych korporacjach finansowych przede wszystkim, które zarządzają tym. I z tego powodu, to od czego zaczęliśmy, rola państwa jest tutaj absolutnie zdecydowana, ponieważ państwo ma wszystkie instrumenty, przy pomocy których może kształtować rozwój. Państwo może tworzyć prawo. Oczywiście to prawo często powstaje tak, że wielu nie korzysta z tego prawa. To prawo często jest przeciwne interesom wąskich grup zawłaszczających znaczną część zysków osiąganych z pracy.
Też jest grupa spekulantów, która szuka luk
tak,
prawnych.
Państwo oczywiście, tak, te karuzele podatkowe, które się rozwijają, kiedy nie produkuje się czegoś, tylko po prostu produkuje się faktury i pobiera się zwrot podatku VAT-u, to znana przecież sprawa. Państwo dysponuje finansami, państwo nakłada podatki, państwo zbiera podatki, prawda? Państwo decyduje o wydatkach, państwo tworzy instytucje, państwo rządzi wreszcie, państwo tworzy systemy edukacji. Więc tutaj możemy powiedzieć, że także w pracy, w kształtowaniu ładu pracy, to państwo, nie wolny rynek, ale państwo odgrywa zasadniczą rolę. Bo to państwo wyznacza prawo, to państwo wyznacza ramy ochrony pracy. Weźmy na przykład sprawę najbardziej poszkodowanej grupy na rynku pracy, prawda, w pracy. To są osoby niepełnosprawne. W Polsce jest 1,5 miliona ludzi, którzy leczą się u lekarzy psychiatrów. I jak mówią wybitni profesorowie psychiatrzy, jest następne 1,5 miliona osób, które nie leczą się, a są chore. W Polsce są ludzie chorzy od urodzenia niektórzy, ofiary wypadków. W Polsce mamy około 13% ludzi, 12-13%, różne tutaj są obliczenia, ludzi niepełnosprawnych. Około 20% z nich pracuje. Często pracują za 250 zł miesięcznie, za 400 zł miesięcznie. Znam takie przypadki. A przecież państwo ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To państwo powinno stworzyć możliwości powrotu dla tych ludzi na rynek pracy. Ci ludzie,
którego tego funduszu okazuje się też była jedna z afer
nie była tylko, proszę bracia, nie była tylko, jest. Ogromna. I tutaj musimy odzyskać ten fundusz dla osób niepełnosprawnych. Musimy stworzyć bardzo dobre ramy, to co jest już wykonane w wielu krajach, w Austrii, w Niemczech, widziałam to osobiście, mianowicie rehabilitacji medycznej, społecznej, zawodowej, żeby człowiek, który stracił zdolność do pracy, kierowca, który stracił nogi, kierowcą nie będzie, ale może być księgowym. Ktoś, kto ma uczulenie na mąkę, nie będzie piekł chleba. Ale może z całą pewnością pracować w innych zawodach.
Pani profesor, chyba nie taka propozycja, że stoczniowcy będą strzygli owce.
Stoczniowcy mają budować statki, bo stoczniowcy umieją budować statki.
Tylko pamiętamy.
Rolą państwa.
Propozycje.
Tak, albo tworzenie szkoleń dla fryzjerów psów, co miało miejsce, na Pomorzu Zachodnim, kiedy w małych miasteczkach wykształcono kilkudziesięciu fryzjerów psów. Ilu ich tam potrzeba? Może jeden? No może dwóch.
Praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Profesor Józefina Hrynkiewicz, poseł do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej z Prawa i Sprawiedliwości, naszym Państwa gościem. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014, w naszej rodzinie 536 600 300 lub 600 400, kontakt przez komunikator Skype, kontakt.tv. Trwam. Zapraszamy do współtworzenia naszego programu, naszych rozmów o pracy, która jest kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Tak wiele już powiedzieliśmy. Pani profesor wraca do wieku XIX. Wówczas rozwija się pozytywizm, wykorzystując wszystkie możliwe środki ówczesnego komunikowania się i też kształtowania świadomości społecznej. Powstaje literatura, powstaje sztuka teatralna, która wspiera rozwiązanie kwestii społecznej. Czy dziś, oprócz tego, że rozmawiamy, dialogujemy w studiu telewizji Trwam, oprócz tego, że potrzebna jest zmiana podejścia, a tym samym zmiana ustawodawcza, czy potrzebujemy wykorzystania współczesnych środków komunikowania się, współczesnych mus, kino, teatr, internet, by budować Polskę, bo jesteśmy w Polsce i musimy dbać o swój interes, kształtować taką naszą polską solidarność, która będzie troszczyć się o nasz polski kapitał, o naszą polską gospodarkę, o nasz polski produkt, o naszego polskiego rzemieślnika, przedsiębiorcę, biznesmena, lekarza, nauczyciela, też rolnika?
Sprawa kultury jest sprawą dzisiaj w Polsce niezwykle trudną. Ja mam czasami takie wrażenie, że bardzo wielu twórców kultury zapatrzonych w to, co dzieje się w krajach zachodnich, zajmuje się bardziej dyskredytowaniem tych ważnych wartości, w szczególności wartości związanych z religią katolicką, niż jakby wspieraniem ładu społecznego, ukazując to, co jest istotą tego ładu, czyli te wartości, które budują trwały ład społeczny, taki jak szacunek, jak poszanowanie godności człowieka, która wynika z pracy, prawda? Jak bardzo szanujemy lekarza, który się dobrze zajmuje pacjentem, prawda? Jaki wielki mamy szacunek do urzędnika, który życzliwie załatwi sprawę, nam rozwiąże, załatwi, pomoże. Jak bardzo podziwiamy nauczyciela, który pracuje z dziećmi, często chorymi, czy mniej zdolnymi, czy nawet bardzo zdolnymi, prawda? Mamy szacunek taki do pracy. Ja w gruncie rzeczy w naszej twórczości, ale także w twórczości zachodniej, na tyle, na ile ją znam, poza oczywiście nurtem wyraźnie związanym z religiami, czy z religią przede wszystkim katolicką, nie widzę takiego wsparcia po prostu. Wręcz przeciwnie. Mamy tam do czynienia z pewnymi działaniami, które są w sposób taki, powiedziałabym, nawet nachalny, propagowane przez media. Szczerze powiem, że ja nie chodzę do kina. Nie mam co w kinie oglądać.
Ale jednak pani profesor ma wiarę, że to, co pani mówi, nie jest utopijne, nie jest bezwartościowe. Jednak podejmuje pani profesor, pani poseł, trud uświadamiania, że właściwe podejście do człowieka, właściwe podejście do pracy, połączenie kwestii społecznej z kwestią ewangeliczną, czyli kwestią moralną, może przywnieść właściwy rozwój, chociaż często ani uniwersytet nie współpracuje z taką wizją, jaką pani profesor przedstawia. Często szkoła też nie, kultura też nie.
Ja myślę, że my nie doceniamy chyba tego, co się dzieje w szkołach, w uczelniach, w przedszkolach także. Ja myślę, że jest wielu ciągle nauczycieli, dla których postawa moralna, wartości etyczne są niezwykle ważne po prostu. I chcę powiedzieć, że z mojego doświadczenia, wynika raczej wieloletniego przecież doświadczenia, że mamy do czynienia z pewnym nawet takim, jeśli chodzi o uczelnie, rygoryzmem moralnym w takich stosunkach, o których nikt nie mówi, nikt nie pisze, bo o czym tu pisać, że profesor adiunkt wymaga od studentów, prawda, że uczy się bardzo porządnie studentów, że staram się przekazać, stara się bardzo wiele osób przekazać te wartości, które potem owocują w życiu, prawda. Jak widzę kształconych młodych lekarzy przez starszych lekarzy, to także jest tam bardzo, bardzo widoczne, prawda, jak dbają o to.
Czyli wciąż nie brakuje tych, którzy są...
Więc ja myślę, że dla wielu ludzi, tak jak dla mnie, to pokazywanie tych całych zdarzeń obscenicznych, tej demoralizacji, patologii, nie jest ciekawe po prostu. Bo ja, jak idę do teatru i widzę, jak pokazują takie przypadki patologiczne, to ja wytrzymuję z górę 20 minut i wychodzę po prostu. Tak samo wychodzę z kina. Ja po prostu nie chcę tego oglądać po prostu. Ja to znam, ja mogę narysować, jak to będzie dalej. Brak natomiast jakby takiej umiejętności przełożenia tego, co ważne, tego, co istotne, tego, co jest sensem i istotą życia, prawda? Przełożenia tego właśnie także na wartości kulturalne.
Myślę, że umiejętności są, tylko brak odpowiedniej promocji, brak...
A kto by chciał to promować? Telewizja Trwam, Radio Maryja?
Nade wszystko.
No tak, ale kto jest? Ktoś jeszcze? Nikt.
Miejmy nadzieję, że
mamy więcej, może Republika zacznie cokolwiek.
Miejmy nadzieję, że media narodowe.
Jeżeli ja widzę drugi program telewizji, który zajmuje się powszechną demoralizacją, pokazując bezprzykładne chamstwo, to co to znaczy? Jeżeli pierwszy program Polskiego Radia, który ceniłam za piękną polszczyznę, za wyrazisty sposób informowania, oczywiście czasami też powiązany z propagandą, dzisiaj po prostu w trybie szalonym zjeżdża na dół, to nie widzę tego, co jest ważne. Jeżeli nie widzę tego także w tym, co jest powszechnie w mediach innych, to jest bardzo trudne. A wracając do pracy, ja myślę, że to nie jest utopia, to nie jest mrzonka. Tak się wydawało w wieku XIX. Przecież biskup Ketteler przez dobre 30 lat o tym pisał. Przez dobre 30 lat wygłaszał swoje kazania, jego słynne 6 kazań, prawda? Po czym okazało się, że ta walka o to, żeby przywrócić sens moralny naszemu bytowaniu na ziemi, naszej pracy, wynikom tej pracy, stosunkom w pracy, była silniejsza od tego, co doprowadziło do rozstroju.
To, co pani profesor mówi, balsamem na duszę i wielkim pokarmem dla nadziei, którą zawsze pokładamy w człowieku i w tej odwiecznej prawdzie, która w nim mieszka, że wcześniej czy później zwycięży ten Boży element, Boży obraz i tęsknota za Bogiem, za prawdziwym dobrem, prawdziwymi wartościami. A pytanie o kulturę, pytanie o sztukę, to też pytanie o konkretny wymiar pracy człowieka. To też jest praca i wkład, który
jeśli można mówić o wielkich...
Przepraszam, tak. Bo mamy telefon. Dobrze. I pan, bo osoba już czeka dosyć długo. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Waldemar Cimachowicz z Vancouver, ale czasowo w Toruniu.
Prosimy, panie Waldemar.
Bardzo serdecznie pozdrawiam panią profesor Józefinę.
Dziękuję.
Nie dosłyszałem nazwiska.
Rynkiewicz
i ojca prowadzącego Benedykta. Słowo wartości. Bardzo, bardzo ważne. Ja pod słowem wartości nasze, polskie, katolickie, przyjąłem sobie etyka katolicka. Etyka katolicka jest zawarta, wiemy, ale przypomnę, w dekalogu, chociaż wolałbym, żeby on był na dalszym planie, chociaż właściwie teoretycznie i praktycznie jest na pierwszym. Na ogół my Polacy znamy pojęcie dekalog, czyli 10 przykazań Bożych. Niewielu z nas, i to słuchaczy Radia Maryja, bezbłędnie wyrecytuje ten dekalog. Każdy mi powie, no nieważne, żeby mieć to w głowie, na pamięć, żeby to stosować. Dobrze, dobrze. Ale dzieci, warto ucząc się dekalogu opanować, przepraszam, na razie mówię o dorosłych, opanować chociaż 5, 6, 7. 5 nie zabijaj, 6 nie cudzołóż, 7 nie kradnij. I środkowy nie cudzołóż. Pożycie pozamałżeńskie jest cudzołóstwem. Nic dodać, nic ująć. Teraz, momencik, bo tu mam zanotowane, dochodzę do sedna odnośnie miłosierdzia. Bądźmy miłosierni. Tak. Nauczmy nasze wnuki, w pierwszym miejscu ja od swoich zacząłem, nauczyłem je 7 uczynków względem Ducha Świętego. 7 uczynków względem Ducha Świętego. No i przy okazji ja się nauczyłem, szybko wypowiem, bo nawet mam tu
Panie Waldemarze, Panie Waldemarze, bardziej do kwestii, bo te 7 uczynków względem Ducha, nie Ducha Świętego, no, tylko względem Ducha.
Tak. Bez tej tabliczki mnożenia, słowy, słabe będą naszych wnuków uczynki miłosierne. To jest tylko część naszej etyki katolickiej, naszych wartości. No, to jest... Nie będę wymieniał, bo ojciec mnie tutaj chce skracać. W Radiu Maryja usłyszałem piękną opowiastkę, a mianowicie Roman Brandstetter, wielki polski pisarz, patriota, gdy miał 4 czy 5 latek, podchodzi do swojego dziadka, jeszcze większego polskiego patriotę, też Brandstettera, czyli po ojcu, i mówi tak, dziadku, ja nie rozumiem tego dekalogu 10 przykazań. A dziadek mu pięknie odpowiedział, wnuczku, ja nie mówię, żebyś ty rozumiał w tej chwili ten dekalog, ale żebyś się go nauczył na pamięć, a przyjdzie w życiu taki czas, że ty to zrozumiesz. No więc uczmy nasze wnuki, nasze słuchacze Radia Maryja, apel, uczmy nasze wnuki tej etyki katolickiej. Uczynki 7 darów Ducha Świętego i tak dalej. To jest w każdej, no może nie w każdej, ale w książeczkach.
Dziękujemy Panie Waldemarze, dziękujemy. Rzeczywiście jest to gorący apel i wielki. Zwłaszcza, że Pan powiedział o wartościach ewangelicznych, o wartościach katolickich, bo często używając słowa wartość czy wartości, bez tego dookreślenia jakie, możemy się pogubić, bo okazuje się, że teraz większą wartość ma na przykład kradzież niż uczciwość. Więc tutaj Pan Waldemar
kradzież
nam przypomniał.
Kradzież jest przestępstwem.
Kradzież jest przestępstwem, tylko na przykład więcej za nią ktoś zapłaci niż za uczciwość. I wtedy.
Tak, ale wtedy to tutaj... po prostu... Tu jedna sprawa, na którą chciałam zwrócić uwagę, o czym mówił Pan Waldemar, to jest sprawa rodziny. Jeśli rozpatrujemy rolę rodziny w kontekście pracy, to chcę powiedzieć, że tak naprawdę postawy wobec pracy, pracowitość człowieka kształtuje się w rodzinie. To my widzimy, jak nasi rodzice pracują, prawda? I my tam uczymy się szacunku dla pracy, właśnie dla tej pracy, która jest wykonywana w domu. Czy będzie to praca na przykład rolnika, gdzie cała rodzina pracuje często w polu. To ciężka praca, niezwykle ważna, prawda? I my też tam kształtują się nasze postawy i nasze zachowania wobec tych, którzy pracują. Bardzo często ja obserwuję, że jest takie lekceważenie dla ludzi ciężkiej pracy. I tutaj widać wtedy, że nie było tego poszanowania tej pracy, prawda? Nie było tego docenienia tej pracy, która przecież jest trudna, ciężka, często związana z cierpieniem, z wielkim wysiłkiem, z wielkim trudem. Ona jest bardzo potrzebna.
Kształtowanie poszanowania do pracy to również względem dzieci wymaganie, by odrabiały w sposób rzetelny swoje zadania domowe, ich kształtował się ich podejście do...
Kształtowanie podejścia ich do nauki, do obowiązku szkolnego.
Panie profesor, tutaj pan Waldemar
pracy.
Taki apel skierował, to już nie pierwszy, myślę, na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, apel do babć, apel do dziadków. Wiemy, że wiek XIX kwestię społeczną rozwiązał też przy pomocy szczytnej i owocnej instytucji Matki Polki. Czy wiek XXI to instytucja babci i dziadka?
Ja myślę, że my bardzo zaniedbujemy funkcję dziadka i babci, którzy mogą przekazać niezwykłe wartości. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, kiedy pamiętam, jak miałam 5 lat, dokładnie pamiętam, moja babcia uczyła mnie pacierza. Więc ja, Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i innych modlitw nauczyłam się od mojej babci. Jeszcze nie chodziłam do szkoły, babcia, pewnie miałam 4-5 lat, jak moja babcia uczyła mnie i uczyła mnie pacierza. I ja myślę, że przekazywanie takich wartości jest bardzo, bardzo trudne, ale jeżeli to jest normalny dom, w którym rodzice szanują się wzajemnie, szanują dzieci, szanują swoich rodziców, szanują swoich dziadków, bo przecież wydłuża się trwanie życia i wielu z dzisiaj młodych ludzi ma nie tylko dziadków, ma także pradziadków, prawda? Jeśli miejsce jest odpowiednie dla nich, to mogę powiedzieć, że to dziadkowie, pradziadkowie często, jeśli jeszcze mogą, dostarczają naprawdę wielkiej wiedzy dla swoich wnuków. Oni także pozwolą, ja nawet chciałabym upowszechnić taki konkurs, może mi się uda, wśród rodzin, żeby napisać historię własnej rodziny, prawda? A tę historię własnej rodziny może przekazać ktoś, kto w rodzinie jest najstarszy. On pamięta, skąd jesteśmy, on pamięta, jak toczyły się losy naszej rodziny, skąd nasza rodzina jest. On będzie pomógł nam budować naszą tożsamość, która będzie związana także z pracą, być może z kontynuowaniem pewnych zawodów. Często w rodzinach, w których kontynuuje się zawód prawnika, rolnika, lekarza, prawda, urzędnika, inne zawody, nauczyciela, właśnie jesteśmy dumni z tego, że kontynuujemy te zawody, prawda. To jest niezwykle ważne. Ludzie starzy mają ogromną wiedzę i nam się tylko wydaje, że ta wiedza jest nieprzydatna, ponieważ wszystko jest w internecie. Nie. Tej wiedzy, którą mają starzy ludzie, tego przekazu, który mogą nam dać, nikt nie ma. Ponieważ oni wiedzą to, co dla każdego człowieka jest ważne. Skąd on jest? Jaki jest jego rodowód? Dokąd on zmierza? Jak potoczyły się losy? Jakie były przypadki w jego rodzinie? Do dzisiaj żałuję, że wtedy, kiedy mogłam, nie nagrałam wywiadów z najstarszymi członkami mojej rodziny. I wszystkich dzisiaj namawiam, żeby to zrobili.
Pani profesor Józefina Hrynkiewicz, prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beata Sławska z Poznania. Ja chciałam serdecznie podziękować pani profesor za przepiękną wypowiedź. Ogromnie żal, że ten program jest tylko w telewizji Trwam i nie mogą go obejrzeć szersze rzesze widzów.
Pani Beato, dzięki pani mogą. Proszę wykorzystać nowe środki komunikowania się, internet, Facebook.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że to, co pani profesor mówi, to chyba jest to, na czym powinien się oprzeć rozwój naszej całej gospodarki. Dlatego, że to, co pani profesor właśnie mówi, wartości chrześcijańskie mogą w zdecydowany sposób wpłynąć na jakość pracy, a wpływając na jakość pracy, wpłynąć na przykład na to, że ludzie obdarzeni w pracy szacunkiem nie będą wyjeżdżać z naszego kraju. Ludzie obdarzeni w pracy szacunkiem nie będą chorować. Nie będzie tych milionów ludzi chorych psychicznie. Ludzie obdarzeni w pracy szacunkiem będą mieli dzieci, będą mieli czas dla swoich rodzin, bo nie będą siedzieć w jakichś bezsensownych nadgodzinach w źle zorganizowanej pracy. Dlatego, że właściciel zakładu, kierując się właściwymi wartościami, a więc szacunkiem do człowieka, tym, co wynika z kodeksu moralnego prawdziwego chrześcijanina, będzie prawidłowo korzystał z tych dóbr, które mu dano. Chciałam serdecznie, ogromnie jeszcze raz podziękować za ten wspaniały program.
Dziękujemy bardzo pani Beato.
Bardzo dziękuję.
Jeżeli chodzi o pracę, przed chwileczką pani Beata o tym powiedziała, jest zysk materialny, konkretny, wymierny. Czy w sytuacji owoców naszej pracy nie powinniśmy też podkreślać i zacząć mówić o tak zwanym zysku duchowym, zysku takim związanym z naszymi relacjami, z poczuciem szczęścia, z poczuciem zadowolenia,
spełnienia,
ale to spełnienie, powiem tak, że jeżeli ktoś jest nastawiony na zysk i na wymiar materialny, to dla niego spełnieniem jest coraz to lepszy samochód, bogatsze, częstsze czasy na przykład, czy odpoczynek, ale może być to szczęście z dawania, wypływające z miłosierdzia, o którym mówił pan Waldemar, szczęście z tego, że ja jestem obdarowany, ale ja też obdarowuję, i że moje szczęście wypływa z bycia człowiekiem dobrym, a nie tylko przebiegłym, który pomnaża swój kapitał, pomnaża swój zysk i pomnaża z uciechy tego świata. Nazwijmy to takim językiem bardziej.
Ja sądzę, że dzisiaj dla niewielu zysk i bogactwo daje takie spełnienie i rzeczywiście zaświadcza o jego dobrym samopoczuciu. Daje to wszystko na krótko. Bo można mieć samochód nowy, jeszcze nowszy, szybki, jeszcze szybszy, prawda? Można mieć dom duży, jeszcze większy, prawda? Ale tak naprawdę spełnienie dla człowieka...
Co 4 lata nową kuchnię, nową sypialnię.
Nie, no nie co 4 lata, to chyba za
rzadko,
naprawdę. Tak. Może nawet częściej. Ale ja myślę, że takie rzeczywiste spełnienie daje człowiekowi po pierwsze rodzina, po drugie praca, która jest dobrze dobrana po prostu. Praca, w której się spełniam. Praca, w której czuję, że jestem potrzebna. To jest bardzo ważne dla ludzi właśnie, dla ludzi niepełnosprawnych, dla ludzi chorych, którzy wiedzą, że mogą zyskać tam zarówno przyjaźnie, jak i spełnienie takie. Mogą robić rzeczy potrzebne innym. Proszę zobaczyć na ludzi, którzy robią coś, co kochają. Ja uwielbiam takich ludzi. Trafiam czasem do małego warsztatu, czasem gdzieś do muzeum, do jakiejś pracowni, prawda, na wykład jakiegoś profesora, który widać, że po prostu wybrał dobry zawód. Także księdza, który po prostu
pani profesor broniła też i pozytywnie wypowiadała się, co zresztą jest potwierdzone i są fakty o wspaniałych i światłych profesorach, nauczycielach. No też nie brakuje osób, które potrafią robić pieniądze i pomnażać kapitał, zaangażowanych w święte wręcz sprawy z rozwojem społeczności lokalnej, z pomocą dzieciom, młodzieży, ludziom niepełnosprawnym, starszym, więc oby takich coraz więcej.
Ja myślę, że jest ich dosyć dużo. My o nich nie wiemy. My o nich wiemy często bardzo mało. Szczególnie o tych, którzy rzeczywiście robią coś nie dla poklasku, nie dla sławy czy chwały. Ja na przykład podziwiam zakład dla dzieci niewidomych i ociemniałych w Laskach, prawda? To wielkie, jak mówiono w okresie międzywojennym, komuna dobrego czynu. Oczywiście nie jakaś komuna, którą tu po prostu jako patologia, tylko jako komunia, prawda, wszystkich razem, którzy pochylili się, prawda, nad dziećmi niewidomymi i dziećmi ociemniałymi. To, co stworzyła wielkie dzieło Róży Czackiej, prawda, i innych osób, które brały w tym udział. I to, co tam się robi, prawda, to i z jaką miłością siostry podchodzą do dzieci, cały personel, jak starają się wypełnić tym dzieciom, przecież poszkodowanym przez los, prawda?
Zgodzi się pani profesor, że tam u fundamentów jest miłość i miłosierdzie chrześcijańskie.
Miłość, miłosierdzie i głębokie zrozumienie potrzeb człowieka, który z różnych powodów jest słabszy.
Pacjent nie jest PESEL-em, pacjent nie jest...
Pacjent nie jest weselem, dziecko nie jest numerem, dziecko jest podmiotem.
Dziecko jest
kimś, kto jest najważniejszy. Rozmowie. Dziecko niewidome.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam ojca prowadzącego i panią profesor. Dziękuję także za ten temat, bo mam taką refleksję. Pani profesor, przed chwileczką...
Pani Maria z Warszawy, tak?
Tak, tak. Bardzo przepraszam, Maria z Warszawy. Pani profesor powiedziała tak pięknie o tym, o powołaniu w pewnym sensie, bo w każdej pracy powinna być żarliwość, powołanie. I na przykład mało mówimy o tym, że transformacja też tu w Polsce przyniosła pewną zmianę podejścia do pracy, bo było mnóstwo bezrobocia, przypomnijmy te PGR-y polikwidowane, ludzie tracili godność pracy. Pan Kuroń nauczył nas, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, wyciągania ręki, no ponieważ no, ci ludzie uważali, że nic złego w tym nie ma, ponieważ nie mają pracy. Ale w czym rzecz? Chodzi o to, że ten etos pracy, o którym pani mówi, to w tych pokoleniach, ja już jestem ze starszych, ja obserwowałam, jak przedwojenne pokolenia podchodziły do pracy. Ale weźmy dozorce, pani profesor. Dawniej nawet każdy znał swoje miejsce i w tej pracy osiągał godność. W tej chwili nie istnieje coś takiego, jeżeli na przykład nie jest posypane jakimś piaskiem zimą, prawda, ziemia i ktoś tam upada, to dozorca mówi, że ma wolne soboty. Na przykład mówię o dozorcy, ale mam nadzieję, że inne zawody, powołanie właśnie to, co pani mówiła, wśród lekarzy, wśród nauczycieli, bo to się widzi wtedy. Natomiast wydaje mi się, i sama byłam bezrobotna w czasie transformacji i widziałam, co się dzieje w MOPS-ach, bo byłam przez jakiś czas, niestety 4 miesiące korzystałam po wielu latach pracy. To jest bardzo upokarzające. A teraz, pani profesor, już na koniec powiem, to też taki akcent, że w tej chwili praca jest tak traktowana, że skoro jej nie ma, to są projekty europejskie, w których na przykład bezrobotni czy alkoholicy, to bardzo im współczuję, chodzą na zajęcia psychologiczne. Nie mówi się o tym, żeby stworzyć im pracę, tylko dostają potem, ja im nie zazdroszczę, ale mieszkania powolutku. I człowiek robi się tak skonstruowany, że praca w ogóle jest niepotrzebna do osiągnięcia czegokolwiek. I to jest bardzo niepokojące, ale podobno w całej Europie jest taki trend, że praca po prostu będzie się dawało niedługo pieniądze, tak słyszałam w jakimś kraju, że tak jest, że po prostu tak jest dużo bezrobocia, że pieniądze będzie się dawało. Ja to demoralizuję, powtarzam, od tego dozorcy zacznijmy. I bardzo dziękuję pani profesor i przepraszam za ten chaotyczny wywód, ale
dziękujemy
na pewno transformacja.
Pani Mario, i ze względu na minuty prosimy pani profesor.
Ja sądzę, że to, co pani mówi, jest niezwykle ważne. Otóż bogactwa narodów pochodzą z pracy. I ani zasiłki, ani projekty europejskie. Ja dzisiaj słyszę coraz częściej od urzędników projekt i fundusze, projekt i fundusze. I pytam, a jaki problem chcecie rozwiązać? Jak widzicie te problemy? Co mamy do rozwiązania? Projekt i fundusze. Jak ja słyszę, że 700 milionów złotych idzie nie na stworzenie dobrych stażów pracy, tylko na to, żeby zapłacić przedsiębiorcom, żeby oni łaskawie zatrudnili za te 700 milionów przez rok po prostu młodych pracowników. To co to znaczy? To oznacza, że ci przedsiębiorcy nie muszą się starać o to, żeby był jakiś zysk, żeby był rozwój tego przedsiębiorstwa. Nie muszą się starać o to, żeby ci młodzi ludzie nauczyli się dobrze zawodu. Zadbać o to, żeby ich postawić na stanowiska, na których oni będą po roku pełnowartościowymi pracownikami. Tylko po prostu tam 700 milionów. To są po prostu zagadnienia, które są bardzo trudne. I my musimy powiedzieć jasno, podstawą funkcjonowania szczególnie biednego państwa jest praca. I ta praca musi być dla wszystkich.
Ale podstawą też rozwoju człowieka jest praca, bo przecież pracujemy, by osiągnąć jakieś cele, by osiągnąć swoje marzenia, zrealizować marzenia, osiągnąć swoje ambicje. No, zwyciężają nasi na olimpiadzie po wykonaniu konkretnej pracy, a nie ze względu na projekt. Taki
praca jest sensem życia dorosłego człowieka. Praca tworzy, daje mu poczucie godności, daje mu poczucie przynależności, daje mu szacunek otoczenia.
A więc zapraszamy się i zachęcamy się wzajemnie, by szanować pracę.
Szanować pracę każdą. Każdą. Każda praca
matka,
dobrze wykonana.
Matki, ojca, babci, dziadka,
każda
dziecka.
Praca. Każda praca dozorcy, który dba o nasz dom, prawda? Każda praca osoby, która sprząta mój uniwersytet, jest ważną pracą. Praca bibliotekarki, która opracowuje, prawda?
Dziękujemy pani profesor za podjęcie tematu na temat pracy. Dziękujemy realizatorom naszego programu, którzy wykonali konkretną pracę, zarówno realizatorom dźwięku, światła, obrazu, operatorom kamer, tych, którzy dbają o stacje nadawcze, którzy dbają o telewizory w domu, że nas można było oglądać i słychać. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać także Bóg zapłać. Za zaproszenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.